Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Do pójścia za Jezusem w Jego drodze uniżenia zachęcał w środę wiernych Ojciec Święty Franciszek.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do historii zdrady Judasza, która zapoczątkowała mękę Chrystusa. Ojciec Święty mówił, że Jezus obrał tą drogę z całkowitą wolnością.
Papież podkreślał, że patrząc na Jezusa w Jego męce widzimy jak w zwierciadle cierpienia ludzkości i odnajdujemy Bożą odpowiedź na tajemnicę zła, cierpienia i śmierci.
My oczekujemy, że Bóg w swej wszechmocy pokona niesprawiedliwość, zło, grzech i cierpienie przez triumfujące Boże zwycięstwo. Tymczasem, jak mówił Franciszek, Bóg pokazuje nam zwycięstwo pokorne, które po ludzku wydaje się klęską.
Jezus, który postanowił pójść drogą nadziei, wzywa nas do pójścia za Nim w Jego drodze uniżenia. Kiedy w pewnych okresach życia nie znajdujemy żadnej drogi wyjścia z naszych trudności, kiedy zapadamy się w najgęstsze ciemności, kiedy nadchodzi czas naszego upokorzenia i całkowitego ogłoczenia, czas, w którym doświadczamy, że jesteśmy ciałem, ludźmi kruchymi i grzesznymi, właśnie wtedy nie możemy ukrywać naszej klęski, ale musimy otworzyć się z ufnością. Musimy się otworzyć na Bożą nadzieję, tak jak uczynił to Jezus.
Ojciec Święty skierował też swoje słowo do pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Saluto cordialmente tutti polacchi.
Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Polaków, bracia i siostry. Przed nami Triduum Paschalne, które wprowadza nas w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przypomina, że w ukrzyżowanym Synu Człowieczym Bóg kocha nas wszystkich, przebacza, przygadnia do siebie. Niech radość wielkanocnego poranka będzie waszym udziałem. Niech opromieni życie każdego z was nadzieją, ufnością i pokojem. Na radosną chwilę spotkania ze zmartwychwstałym Panem z serca wam błogosławię.
Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski został nowym biskupem legnickim, a dotychczasowy ordynariusz w Legnicy, ksiądz biskup Stefan Cichy, przeszedł na emeryturę.
Ojciec Święty mianował jednocześnie nowego biskupa siedleckiego. Został nim dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Kazimierz Gurta.
NATO uzgodniło pakiet działań militarnych, by wzmocnić obronę swoich sojuszników na wschodzie w związku z kryzysem ukraińskim, poinformował sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen. NATO zacznie rozmieszczać siły w ciągu kilku najbliższych dni.
Po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej Rasmussen powiedział, że będzie więcej samolotów w powietrzu, więcej statków na wodach i większa gotowość na lądzie.
Sekretarz generalny NATO zapowiedział częstsze loty patrolowe nad krajami bałtyckimi, rozmieszczenie okrętów krajów NATO, między innymi na Morzu Bałtyckim oraz we wschodniej części Morza Śródziemnego.
Poseł Dariusz Seliga, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, mówi, że to dobry sygnał ze strony NATO i poważny sprawdzian dla działania sojuszu.
Deklaracja o tym, że będzie więcej samolotów, że te samoloty będą latały i nad Polską, i nad krajami bałtyckimi. Ja uważam, że jest dla nas dobrą deklaracją. Przede wszystkim będzie to sprawdzian dla całego sojuszu, bo jak wiemy, sojusz jest głównie związany artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego, że jakiekolwiek państwo z sojuszu, które będzie zagrożone, dostanie pomoc od państw, które są w NATO, od współsojuszników. Więc dlatego ja uważam, że dla nas są bardzo dobre działania. My i tak jesteśmy w tym sąsiedztwie bardzo zagrożeni, więc każde działanie teraz i każdy ruch podjęty przez NATO jest tylko ruchem, który nasze bezpieczeństwo będzie zwiększać, a nie są to ruchy, które jakby mogłyby dzisiaj prowokować Rosję.
We wschodniej Ukrainie w środę drugi dzień trwała ofensywa wojsk przeciwko rosyjskim separatystom. Ministerstwo Obrony Ukrainy przyznało, że w Kramatorsku rosyjscy dywersanci przejęli 6 jednostek ukraińskiego sprzętu wojskowego.
Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk na posiedzeniu rządu zarzucił Rosji eksportowanie terroryzmu na Ukrainę, a także zaapelował do Moskwy, by zaprzestała wspierania terrorystów.
Ukraiński kontrwywiad twierdzi, że przechwycił rozmowy mające świadczyć, że Rosja przygotowuje prowokacje, w wyniku których może zginąć nawet 200 osób, co ma stać się pretekstem do wprowadzenia na Ukrainie rosyjskich wojsk.
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę w kwestii czterostronnych rozmów w Genewie dotyczących deeskalacji kryzysu, w których, jak podkreślono, powinni uczestniczyć tylko oficjalni przedstawiciele państw. Spotkanie odbędzie się w czwartek.
Podczas debaty w Parlamencie Europejskim większość europosłów oceniła, że działania Rosji na wschodzie Ukrainy są powtórką z Krymu. Część z nich domagała się w związku z tym od Unii Europejskiej jedności i nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję.
Parlament Europejski przyjmie jutro kolejny projekt rezolucji w sprawie Ukrainy. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Głosowanie nad dokumentem poprzedziła jak zwykle stosowna debata. Przypomnieć należy, że sprawa Ukrainy w Europarlamencie nie jest nowa, a europosłowie już wcześniej podkreślali, że Unia powinna pomóc Ukrainie na przykład w ustabilizowaniu gospodarki. Wielu z nich wyrażało swoje zaniepokojenie wobec działań Rosji. Przyjmowano rezolucje, z których kpili politycy Federacji Rosyjskiej. To jednak nie zniechęca europosłów. Powstają kolejne projekty. Swoją rezolucję przygotowali też europejscy konserwatyści i reformatorzy, mówi poseł do Europarlamentu profesor Mirosław Piotrowski.
Kolejna rezolucja Europarlamentu w sprawie Ukrainy, potępiająca ingerencję Rosji, jest oczywiście krokiem w słusznym kierunku, ale niestety dotychczas bez konkretnego znaczenia. Nawet dzisiaj odchodzący na polityczną emeryturę europoseł Daniel Cohn-Bendit retorycznie pytał, po co nasze głosowania, skoro nawet prezydium parlamentu nie bierze ich na poważnie pod uwagę.
W rezolucji europejskich konserwatystów i reformatorów Parlament Europejski wyraża solidarność z narodem ukraińskim i w pełni respektuje suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Wyraża pełne wsparcie dla tymczasowego rządu Ukrainy i stanowczo odrzuca wszelkie stwierdzenia Rosji, że jest to rząd nielegalny. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Rząd pozostaje głuchy na protesty opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Już przez blisko 3 tygodnie koczują oni przed Sejmem.
W środę po raz drugi w tym tygodniu spotkali się z przedstawicielami resortu pracy. Przedstawili im swoje postulaty. Oczekują na szybką odpowiedź. Domagają się wyższych świadczeń pielęgnacyjnych niż proponowane na zasadzie zasiłku 520 zł.
Na razie padają jedynie obietnice, że będą prowadzone dalsze rozmowy, które mają doprowadzić do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych.
Piotr Kret, który protestuje przed Sejmem, ocenia dotychczasowe spotkania jako kawowe, które mają na celu jedynie poprawę wizerunku politycznego rządu PO-PSL.
Kosiniak-Kamysz i Duda i Seredyn i reszta mówią jedno, zlikwidujcie to miasteczko, może wtedy będziemy z wami rozmawiać, negocjować, nie spełniając żadnych z tych podstawowych postulatów, prawda? Czyli idźcie sobie stąd, bo źle działacie na wizerunek nasz, bo nam słupki polecą, to jest ważne, nieważne jest społeczeństwo, ludzie, tylko ważne są słupki dla nich i to widać po prostu, że jesteśmy solą w oku tych liberałów. Dlatego mówię, no czysto kawowe spotkania. Kawy to ja się tutaj napiję, nie potrzebuję. Ja potrzebuję konkretów.
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych zapowiadają, że będą protestować do skutku.
Rodzice protestują przeciwko bulwersującym treściom, jakie mają się znaleźć w rządowym darmowym podręczniku. Książka powstaje bez jakichkolwiek konsultacji i recenzji, za to w zgodzie z programami równościowymi.
Sama autorka podręcznika zapewnia, że przy formułowaniu poleceń autorzy będą unikali określania płci przyszłych czytelników.
Sytuacja ta budzi niepokój wielu rodziców. Podpisują się oni pod petycją nie dla genderowej deprawacji w darmowym podręczniku dla pierwszoklasistów. Do tej pory zebrano blisko 2,5 tysiąca podpisów. Inicjatorem akcji jest fundacja Citizen Go.
Rodzice obawiają się, że rząd pod pozorem słusznej sprawy chce wprowadzić do szkół ideologię gender, akcentuje Małgorzata Lusar z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.
To jest zrobione w sposób taki na kolanie, na szybko, bez normalnych procedur, które w takich przypadkach obowiązują, czyli spokojne konsultacje społeczne, jakiś normalny konkurs w normalnym trybie, proces recenzowania, przydałby się też pilotaż, jeśli to ma być coś zupełnie nowego dla pierwszaków. Tymczasem tego nie będzie, bo na to po prostu nie ma czasu, bo jesteśmy pozbawieni jako rodzice, jako społeczeństwo, jako też cała masa ekspertów, którzy mogliby to ocenić, pozbawieni możliwości wpływu na to niestety, bo teraz ma być przedstawiona zaledwie pierwsza część i tak naprawdę ocena będzie bardzo trudna, we wrześniu możemy jakby spotkać się z niespodzianką.
Proponowane zmiany krytykują również wydawcy. Obawiają się, że wprowadzenie w następnych latach darmowych podręczników w kolejnych klasach zniszczy rynek wydawnictw szkolnych w Polsce.
Święta Wielkiej Nocy to symbol odrodzenia, nadziei i wiary w zmianę na lepsze, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Apelował, by wierzący Polacy nie dawali się nabierać na lewicowe i liberalno-populistyczne eksperymenty. Podczas spotkania z dziennikarzami politycy PiSu siedzieli przy stole i malowali wielkanocne jajka.
Ten stół jest symbolem naszej wspólnoty, ale jest także symbolem naszego przywiązania do naszej wiary, mówił prezes PiSu. Podkreślił, że zdecydowana większość Polaków jest przywiązana do tej tradycji i wiary i to właśnie tacy Polacy stanowią centrum, to polskie centrum.
Nie dajmy się nabierać na lewicowe i liberalno-populistyczne eksperymenty. Nie dajmy się nabierać, bo to my jesteśmy głównym nurtem. Głównym nurtem i możemy powiedzieć dość różnego rodzaju eksperymentów. Dość. Sądzę, że przy tej okazji, wobec zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, trzeba też powiedzieć, odrzucamy całą zepsutą klasę polityczną.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości zacytował słowa świętej pamięci Grażyny Gęsickiej. Polska potrzebuje was wszystkich. Polska potrzebuje tych, którzy głosowali na inne partie i się zawiedli. Polska potrzebuje tych, którzy będą głosować po raz pierwszy. Polska potrzebuje nas wszystkich i my będziemy słuchać Polaków i służyć Polsce, deklarował.
CBA we współpracy z Amerykanami bada działalność kolejnego zagranicznego koncernu w Polsce, ujawnia jeden z dzienników.
Polscy śledczy już teraz współpracują z FBI przy badaniu tzw. infoafery. Zakres współpracy się jednak powiększy, gdyż Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie współdziałać z Amerykanami w sprawie korumpowania łódzkich lekarzy przez koncerty GlaxoSmithKline.
Śledztwo od 2012 roku prowadzą CBA oraz łódzka prokuratura. Koncentruje się ono na programie współpracy koncernu z placówkami medycznymi i lekarzami o nazwie Patron, mówi Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, między innymi realizacja programu łączyła się z przeprowadzaniem przez lekarzy pogadanek, prelekcji, za które otrzymywać mieli wynagrodzenie. Odnotowaliśmy sytuacje, w których tego typu pogadanki faktycznie nie miały miejsca, mimo tego, że w dokumentach wskazywano, że były zrealizowane. Z kolei podpisanie konkretnej umowy i rzekome wykonanie dzieła, zlecenia w postaci przeprowadzenia pogadanki czy wykładu łączyło się z przekazaniem na rzecz lekarzy określonych środków finansowych. W naszej ocenie była to zakamuflowana forma łapówki w zamian za przychylność przy wypisywaniu leków proponowanych przez koncern do sprzedaży.
Zarzuty korupcyjne ma już łącznie 13 osób, w tym Edyta N. z łódzkiego oddziału koncernu oraz lekarze tamtejszych przychodni.
Zrozumieć media pod takim hasłem w Bolesławcu w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych odbyły się warsztaty medialne organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Prowadzą je dziennikarze z Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Warsztaty adresowane są głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Na spotkaniu młodzi zapoznają się z tematyką m.in. zagrożeń wynikających z manipulacji telewizyjnej, radiowej oraz prasowej. Uczestnicy warsztatów mają też możliwość bezpośredniej praktyki obsługi sprzętu medialnego, mówi ojciec Marcin Krupa, redemptorysta i koordynator warsztatów.
Warsztaty te mają na celu otworzyć młodym ludziom oczy na rzeczywistość mediów, to znaczy w jaki sposób media, nazwijmy to, kreują rzeczywistość, czyli w jaki sposób media oddziaływują na konkretnego człowieka, na jego rozwój zachowania. Takie spotkanie jest dwuczęściowe, składa się ze wstępnego wykładu, którym są przedstawiane techniki manipulacji w mediach, natomiast w drugiej części warsztatowej odbywają się trzy warsztaty, telewizyjny, radiowy i prasowy. Grupy sukcesywnie przechodzą przez te kolejne warsztaty, dowiadując się na pewno czegoś nowego na temat funkcjonowania tych mediów, ale też i praktycznie wskazówki do tego, jak w przyszłości sami mogą już pewne rzeczy wykonywać.
Patronat nad warsztatami objęło m.in. Radio Maryja.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.